Radio Kraków Kultura.
Jest teraz z nami Barbara Bańkowska, architektka i urbanistka, autorka książki Zrozumieć Trójmiasto, mozaika urbanistyczna 1930-2010. Książki, która właśnie trafia do księgarni, wspaniałej książki opisującej Trójmiasto właśnie z perspektywy historii urbanistyki, bardzo szczególnej i bardzo wyjątkowej. Pani Barbaro, ja pochodzę z Trójmiasta, mnie nie trzeba przekonywać o wyjątkowości naszej aglomeracji, ale pisze pani we wstępie do swojej książki, że zjeździła pani setki miast w Europie i na świecie, no i że takiego drugiego tworu, jakim jest Trójmiasto, chyba pani nie spotkała, jeżeli dobrze rozumiem.
Tak. Trójmiasto jest unikatem nie tylko na mapie kraju, ale w wyniku tych moich wędrówek, które opisałam w takiej małej książeczce pod tytułem Od Polis do Metropolis, porównywałam ze wszystkimi rozpoznanymi przykładami i mogę w tej chwili zaryzykować twierdzenie, że jest to także unikat w skali europejskiej.
A dlaczego? Gdybyśmy mieli tak, ja wiem, że to są tysiące powodów, o których można napisać setki książek, ale gdybyśmy tak właśnie dla naszych słuchaczy tu w Krakowie, Kraków kocha Trójmiasto, to jest pewne, ale gdybyśmy właśnie mieli tak w takim telegraficznym skrócie powiedzieć dlaczego, co stanowi o tej specyfice i wyjątkowości Trójmiasta?
Zrodziła go geopolityka. Ukształtowała topografia. O tym piszę na końcu książki. Między szczęśliwą geografią a trudną topografią. Powstał układ, który nie ma wzorca nigdzie w Europie.
Tak. Często właśnie w podręcznikach do historii, czy jak się uczymy się o Trójmieście, to uczymy się tak, jakby to były osobne miasta trochę, że tu, prawda, Gdynia, lata 20, 30, okno na świat, niemiecki Gdańsk, potem wojna i zbyt rzadko wciąż się myśli o Trójmieście jako właśnie takim konstrukcie historycznym, ale też właśnie takim wspólnym. Pani zaczyna od lat 30 właśnie, kiedy to, może zacznijmy właśnie od tych początków, kiedy to właśnie pierwsze jakieś nitki takie między tymi miastami zaczynają się zawiązywać i powstaje pierwszy twór, który można by nazwać jakąś wspólnie pod nazwą aglomeracji. To od czego się zaczęło?
Zaczęło się od przedwojnia. Ten układ obecnie taki, jaki go widzimy, jak go znamy, powstał z konkurencji. Ten gen konkurencyjności bardzo często jeszcze działa do chwili obecnej. Natomiast to, co jest unikatowe w historii powstawania tego układu, jak my to urbaniści często nazywamy, jest to, że z tych bardzo odrębnych światów, bardzo odrębnych zarówno społecznie, jak i fizycznie, jak i historycznie, stworzono zespół miejski w najtrudniejszych latach bezpośrednio powojennych.
Tak, tak, proszę.
Dwa dni temu rozmawiałam w wydawnictwie, jaki to by można było zaproponować spacer. Bo taka była sugestia w wydawnictwie, żeby zaproponować spacer po Trójmieście. I ja doszłam do wniosku, że najważniejszy spacer po Trójmieście to byłby przejazd SKM-ką.
Tak.
Bo bo SKM-ka to jest cud realizacyjny najtrudniejszego okresu bezpośrednio powojennego, a SKM-ka stworzyła integralność tego zespołu.
Tak, a jak jest, zanim do SKM-ki, bo to są lata powojenne, jeszcze bym chciał tylko zapytać o tą przedwojenną Gdynię, bo kilka dni temu dobra wiadomość napłynęła, że Gdynia, historyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę dziedzictwa, międzynarodowego dziedzictwa UNESCO. To wielkie też wyróżnienie chyba dla Gdyni. Też kolejny dowód na to, że no, jest to unikalne miasto, unikalna aglomeracja.
No tak, ja miałam szczęście na początku lat 90. prowadzić zespół pracujący nad pierwszym planem Śródmieścia Gdyni. I przeżywaliśmy ogromnie, bo to był ten moment, kiedy wolno było wrócić do założeń Gdyni przedwojennej. Mhm. Bo przez cały czas PRL-u Gdynia była takim miastem dosyć świadomie jakby nieeksponowanym. Na początku lat 50. Czyli w najtrudniejszym polskim okresie powojennym, Gdynia była opisywana jako miasto sanacyjne. Miasto, które za ową sanacyjność było karane przez najgorsze programy inwestycyjne, najmniejsze programy inwestycyjne. Natomiast w latach 90. przeżywaliśmy jakby na nowo odtworzenie założeń okresu międzywojnia. To było wielkie przeżycie, także emocjonalne dla mnie.
Dla mnie też, jako gdynianina z urodzenia. Wydaje mi się też, że Gdynia w końcu zaczyna doceniać swoje też właśnie to powojenne dziedzictwo, ten modernizm powojenny, który, no, który jest wszechobecny w Śródmieściu i nie tylko w Śródmieściu, który też stanowi o charakterze tego miasta. No i na szczęście ten mit Gdyni przedwojennej i powojennej chyba zaczął się trochę w końcu sklejać. Nie wiem, czy pani by się zgodziła z taką.
Tak, dokładnie. No, Gdynia, myśmy wtedy, na początku lat 90. z zachwytem odkrywaliśmy na przykład, takie padały wtedy sformułowania. Gdynia jest jedynym miastem wokół basenu Morza Bałtyckiego, w którym długa oś Śródmieścia jest położona w bezpośrednim styku z morzem. Jest to unikatowa sytuacja. I no niewiele jest momentów, w których Gdynia docenia to położenie, a ono jest naprawdę unikatem.
Tak, to prawda. Za chwilkę wrócimy do rozmowy i będziemy, chciałbym porozmawiać właśnie o tym powojennym etapie już całego Trójmiasta, kiedy to właśnie pojawiły się pierwsze takie duże plany związane z aglomeracją trójmiejską. Za chwilkę wracamy do rozmowy z Barbarą Bańkowską, architektką, urbanistką, specjalistką, ekspertką od urbanistyki trójmiejskiej. Proszę zostać z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiam z Barbarą Bańkowską o urbanistycznym fenomenie Trójmiasta. Przed przerwą rozmawialiśmy trochę o przedwojennej historii Trójmiasta i teraz chciałbym na chwilę przeskoczyć właśnie wojnę i przejść do lat 40. i 50., kiedy to no, geopolityka, o której też już rozmawialiśmy, wymusiła na władzach PRL-u no, działania mocno właśnie zacieśniające relacje między Gdańskiem i Gdynią, Sopotem. Już w 45 pojawiły się pierwsze pomysły, pierwsze programy integrujące te byty miejskie. No nie było to łatwe zadanie, prawda? Bo to zupełnie różne miasta, zupełnie też w innym stanie zniszczenia, przygotowania w ogóle do zamieszkania i tak dalej, i tak dalej. Może o tych trudnych początkach teraz chciałbym panią zapytać.
Takim bezpośrednim impulsem do podjęcia pracy nad tym okresem była książka Grzegorza Piątka, Warszawa, najlepsze miasto świata. Mhm. Bo Grzegorz Piątek dokonał w tamtej książce rehabilitacji BOS-u. Co uważam za wielkie jego osiągnięcie. Ja tą książkę bardzo przeżywam, bo to czas mojego dzieciństwa i Warszawa w popiołach to moje wspomnienia. I uprzydomniłam sobie, że w mojej piwnicy, w moim archiwum piwnicznym przez 30 lat zalegają materiały RDPP, czyli porównywalnego okresu do BOS-u warszawskiego. I zachwyciłam się tym materiałem, który przechowywałam przez tyle lat i postanowiłam zacząć to opisywać. To jest geneza mojej książki. Ten okres był uznawany politycznie za zapominany, wygumkowywany. A w moim przekonaniu, kiedy dzisiaj patrzę na przegląd kolejnych planów trójmiejskich, to był najważniejszy czas. Pojawili się urbaniści, którzy w okresie międzywojnia uznawani byli za elitę europejską. I to dzięki nim znamy Trójmiasto takie, jakim ono dzisiaj jest. W ciągu zaledwie 3 lat, 46-48, powstał plan zespołu miast, który z niewielkimi zmianami przez kolejne 4 plany był modyfikowany. Ale tak naprawdę podstawowe założenia, podstawowe idee powstały w tym najtrudniejszym okresie bezpośrednio powojennym.
Pani książka jest skonstruowana dekadami kolejnymi. Opisuje tak. Pani kolejne dekady rozwoju, tak. Albo też właśnie pewnego regresu też czasami myśli urbanistycznych, bo czytając pani książkę widać wyraźnie, że Trójmiasto to taki niekończący się trochę eksperyment urbanistyczny. Co dekadę ktoś wymyślał coś nowego, zupełnie w inną stronę prowadził te pomysły. Lata 60. to kolejny właśnie przełom. Może teraz o latach 60. chciałem panią zapytać, takich optymistycznych chyba bardziej niż te lata 50.
No, lata 60. to najlepszy okres w historii planowania przestrzennego. To był czas, kiedy na początku po pierwsze powstały znakomite grupy urbanistów właśnie wywodzących się ze szkoły międzywojnia. To byli nasi mistrzowie, którzy doprowadzili do powstania profesjonalnych pracowni urbanistycznych, do edukacji urbanistów. Najliczniejsza grupa wtedy właśnie powstała. Był to czas niekiedy nazywany Polską Szkołą Urbanistyki, która w kolejnych latach się rozsypywała aż do teraz. Natomiast w historii Trójmiasta też starałam się wyartykułować bardzo ważny moment, kiedy było w Sopocie organizowane ogromne seminarium tygodniowe, w wyniku którego powstała burza mózgów 100 specjalistów ściągniętych z całej Polski, i w tym momencie, w czasie tego seminarium, powstała koncepcja, która właściwie do tej pory jest rozwijana, czyli wejście Trójmiasta na Wysoczyznę.
Mm-hmm. Tak, i też z tego, co wyczytałem, zdziwiło mnie trochę rozmach urbanistów ówczesnych i ich plany odnośnie populacji Trójmiasta, które wówczas liczyło około 500 000 mieszkańców, a planowano je na od 1,5 to nawet do 3,5 miliona mieszkańców. To taki rozmach potężny.
No, fascynacją Trójmiastem przez urbanistów spoza tego kręgu było zawsze takie zaklęcie pod tytułem gospodarka morska. Gospodarka morska była takim mechanizmem wzrostu. Kiedy dzisiaj z perspektywy czasu spoglądamy na prognozy demograficzne, wiemy, jak bardzo one były przerysowane. Ta chęć wielkości, ona do tej pory jest czytelna w bardzo wielu dyskusjach, publikacjach. Wszystkiemu winna gospodarka morska, czyli porty i wszystkie funkcje pochodne, które też starałam się zidentyfikować, opisać. Trochę o tym w książce jest.
A myśli pani, że to nie udało się, w sensie skala okazała się mniejsza, dlatego że przeszacowano właśnie znaczenie tej gospodarki morskiej? Czy
po prostu... Przeszacowano zdecydowanie. Zdecydowanie. Cytuję znawców tej tematyki, którzy powiadają, że mniej więcej w połowie lat 70. nastąpiła jakby stabilizacja tych wielkości, które trwają właściwie do chwili obecnej, a w prognozach zakładano, że ten wzrost będzie takim wzrostem geometrycznym, nie mającym końca niemal. Stąd wielkim problemem urbanistycznym stały się nadmiernie przerysowane plany urbanistyczne.
Skoro już lata 70. pani wspomniała, to epoka Gierka i wielka industrializacja Trójmiasta. Budowa portu północnego, rafinerii gdańskiej, lotniska w Rębiechowie, modernizacja stoczni i tak dalej, i tak dalej. Obwodnica trójmiejska powstaje wtedy. To taka epoka właśnie gwałtownego rozwoju, ale jednocześnie też mająca pewne ciemniejsze strony, bo pisze pani o tym, że z tych planów takich ambitnych, ciekawych, urbanistycznie z lat 60., no niestety wiele tych ważnych elementów było wycinanych, że głód mieszkaniowy był ważniejszy niż teren, nie wiem, zagospodarowanie terenów zielonych, dostęp do szkół, usług i tak dalej. No znamy to także ze współczesności. I te lata 70. to taka ciekawa i trudna dekada też chyba w rozwoju Trójmiasta.
Nieprzypadkowo ta książka ma strukturę bardzo wyraźnie podzieloną na dekady, bo czas PRL-u dotyczący problematyki gospodarki przestrzennej wyróżnia się tym, że o wszystkim decydowano w centrum. Stąd w tej mojej książce najpierw jest o tym, co działo się w centrum, a potem co działo się na wybrzeżu. Różnica między dekadą lat 70. i 60. najkrócej można byłoby określić tak, że lata 60. to wielkie plany i małe realizacje, a lata 70. dokładnie odwrotnie. Wielkie realizacje i małe plany.
Mhm. To jeszcze tylko chciałbym do lat 80. na chwilę przejść w tym fragmencie naszej rozmowy, bo lata 80. to też ten kryzys, o którym pani mówiła przed chwilą, czyli ten kryzys gospodarczy, który no, zweryfikował wiele pomysłów i planów, ale też rzecz, o której się chyba mało wie poza Trójmiastem, czyli to jest okres katastrofy ekologicznej Zatoki Gdańskiej i w ogóle Bałtyku.
Tak, tak.
To wiem, że pani też brała udział aktywny w próbie naprawy tej sytuacji. To jest coś, co właśnie chyba nam trochę umyka, a to jest niezwykle ciekawe też. Ze względu trochę na też optymistyczne zakończenie, w sensie udało się dużo uratować, prawda?
Nie udało mi się dotrzeć do programów inwestycyjnych początku lat 90., które opanowywały tą katastrofę ekologiczną, którą u ujścia Wisły najbardziej odczuwało Trójmiasto. Bowiem to wszystko, co zbierała po drodze Wisła, eksplodowało u jej ujścia. Także Trójmiasto było tym miejscem, gdzie najbardziej była odczuwalna katastrofa ekologiczna.
Mhm. Tak, za chwilkę wracamy do rozmowy z Barbarą Bańkowską o Trójmieście. Porozmawiamy o latach 90. i o XXI wieku, przynajmniej pierwszej jej dekadzie. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Rozmawiamy z Barbarą Bańkowską o historii urbanistycznej Trójmiasta i fenomenie trójmiejskości w ogóle. Doszliśmy już do lat 90., które no jak każda wcześniejsza dekada przyniosła dużo zmian i na lepsze, na gorsze. Różnie można to pewnie oceniać. Jak te lata 90. pani można by podsumować w trójmiejskim rozwoju?
Lata 90. to czas wielkich nadziei i czas wyboru przez prawo prawników polskich niezupełnie udanej tak zwanej trzeciej drogi polskiej w urbanistyce polskiej. Początek lat 90. To był zachwyt wolnością. Nie było regulacji, ale była zakumulowana wielka wiedza wynikająca z wcześniejszych lat, z wcześniejszych metod i technik, które zostały w Polsce wdrożone. Ja przeżywałam ten czas głównie fascynacją Gdyni, ale także zaczęły się pojawiać nowe tematy związane z problematyką Wybrzeża Morskiego, całego polskiego wybrzeża, nie tylko Trójmiasta. Czyli początek lat 60. to była nadzieja, że zasady planowania przestrzennego będą wprowadzone w Polsce tak, jak to już w Europie od wielu lat się działo. No, ale tak się nie stało.
No niestety tak, tak się nie stało, bo też pisze pani, że ta dekada lat 90. to też taki no, upadek prestiżu w ogóle urbanistyki, urbanistów, bo
tragiczne zupełnie.
Tak. Dodam tylko, że pani książka jest, tylko dodam dla naszych słuchaczy, że pani książka jest nie tylko historycznym zapisem różnych przemian, ale też takim w wielu miejscach osobistym esejem, opowieścią o ważnych urbanistach, których się pojawia na kartach pani książki sporo. Także ta postać urbanisty w ogóle jest bardzo ważna, bo też jest złożona postać urbanisty. To jest bardzo skomplikowana i ciekawa historia też urbanistów jako ludzi, którzy kształtują naszą przestrzeń.
Nie, tak. Dla mnie pisanie o urbanistyce powinno być niemal obowiązkiem każdego urbanisty, bo po działalności architekta zostaje bryła, na której można umieścić tabliczkę, projektował pan XYZ. Natomiast po działalności urbanisty zostaje słowo, czasem idea, i jeżeli tego nie utrwalamy słowem, to właściwie nie wiadomo, jak to jest z tymi miastami. Rosną, bo rosną. Jak to się dzieje? Stąd po mnie zostanie wspomnienie pod tytułem pisz. Przy wszystkich kontaktach, spotkaniach mówię pisz, pisz, pisz. Opisz to. To są bardzo ważne wątki do historii nie tylko urbanistyki polskiej. Mm-hmm. To są miejsca, gdzie żyjemy i o nich właściwie niewiele wiemy.
To prawda, nie wiemy, nie znamy ludzi, którzy wymyślili w sumie przestrzeń, w której mieszkamy na co dzień. To jest bardzo...
Dokładnie.
To jest bardzo, bardzo taka duża, moim zdaniem, duży brak, który powinniśmy nadrabiać. To jeszcze tak dla porządku, chciałbym jeszcze przejść do tych ostatnich lat, ostatnich dekady, przełomu tysiącleci, ostatnie powiedzmy 10 lat, 15, gdzie pojawiają się z powrót do takiego myślenia metropolitalnego, pojawiają się właśnie różne inicjatywy samorządowe, no ale też znowu nie jest to droga usłana różami, nie wszystko się udaje. To może też powiedzmy, jak to wyglądało niedawno i w jakim punkcie jesteśmy teraz.
To dla mnie najtrudniejsza do opisania dekada. Miałam szczęście, że uczestniczyłam w opracowaniu dosyć istotnych i takich nowatorskich opracowań i do nich się głównie odnoszę. Dlaczego taka trudna? Bo Polska była jedynym krajem europejskim, w którym zlikwidowano na podstawie ustawy cały dorobek urbanistyczny w postaci planów. Wszystkie plany, które powstawały w oparciu o wcześniejsze podstawy prawne, zostały jednym aktem prawnym, jedną ustawą unieważnione. To jest sytuacja zupełnie unikatowa. Określamy ten czas jako czas liberalizmu w krótkich spodenkach dotyczącego gospodarki przestrzennej, w którym było wiadomo, że rób ta co chce, ta więcej rynku, mniej regulacji, więcej swobody. Samorządy terytorialne rozpoczynające swoją działalność kompletnie nie były przygotowane do tej sytuacji, ale im dalej, tym bardziej jakby samorządy zakochały się w tej wolności, a efekty na załączonych obrazkach. Wystarczy z samolotu obejrzeć niektóre przestrzenie.
To prawda. Myślą taką, która przebija niemalże z każdej karty pani książki, to jest odejście, czy też postulat odejścia od takiego myślenia o nieograniczonej ekspansji. To jest przypadek Trójmiasta, tak. Ale nie tylko Trójmiasto oczywiście, ale Trójmiasto jakoś szczególnie.
Wszystkich miast w Polsce.
Tak. I sugeruje pani taki, pisze pani o rozwoju wewnętrznym zamiast tego zewnętrznego. Może jeszcze te dwa słowa powiedzmy o tym. Czym właściwie dla Trójmiasta powinno być ten taki właściwy rozwój wewnętrzny? Wewnętrzny. Nie wchodząc w szczegóły oczywiście, ale chodzi o ogólną ideę pewnie.
Europa uznała, że w tym zakresie trzeba w Polsce interweniować. Bo jednym z kamieni milowych stała się nowa ustawa, w wyniku której został nałożony na samorządy terytorialne obowiązek opracowania tak zwanego planu ogólnego. Powrót do tego, co dawno było normą niemal. W tej chwili jest prowadzona wielka akcja pod tytułem Plany Ogólne. Te miasta i gminy, które zdołają w określonym terminie sformułować takie plany, będą miały dostęp do środków europejskich. No więc mechanizm jest taki bezdyskusyjny. To się dzieje teraz. To oznacza zatrzymanie tej urbanistyki, jak o niej chętnie mówimy, zagonowej. W minionym okresie, już teraz mogę mówić niemal minionym, bo to się dzieje teraz, wystarczyło, że inwestor kupił sobie zagon terenu i będąc właścicielem terenu, przy odpowiedniej interpretacji polskiego prawa uzyskiwał możliwość inwestowania. No i tak się właśnie działo. Miasta się rozsypały, a w rezultacie, rezultatem tego rozsypania się miast jest to wielkie utrudnienie życia miejskiego dotyczące zaspokojenia podstawowych potrzeb dnia każdego, które możemy zaspokoić tylko wsiadając do samochodu.
No tak.
Czyli ta szalona motoryzacja, która w Polsce wybuchła, jest efektem rozsypania się miast.
No tak, ale żeby nie kończyć takim mało optymistycznym akcentem, chciałbym jeszcze zapytać panią o też postulat, który też się pojawia w pani książce, czyli postulat zachowywania przez wszystkie byty składające się na Trójmiasto, to małe i to duże, swojej odrębności. To jest, też mi się podoba bardzo ten postulat, żeby budować metropolię dla mieszkańców jak najwygodniejszą i najlepszą, ale jednocześnie, żeby dbać o tę specyfikę, bo bez tego w sumie to nie byłoby już to samo na pewno.
Tak, myślę, że takim najważniejszym w przypadku Trójmiasta, najważniejszą wartością 30 lat wolności jest to, że samorządy odwróciły się jakby od siebie, inwestując w tożsamość. Dzięki temu powstał taki cud trójmiejski, to wielkie zróżnicowanie, które jest dla mnie taką metaforą nawet w tej książce. Kiedy znakomita graficzka pytała mnie o kolor dominujący, odpowiedziałam od bieli do cegiełki, bo biel to Gdynia. Cegiełka to Gdańsk. Wszystkie pastelowe odcienie to Sopot. I ten lifting, który przez te 30 lat był prowadzony w tych miastach, no, jakby wzmacniał tożsamość. I to jest jednym z podstawowych atutów trójmiejskości. Ta niesłychana różnorodność.
To prawda. Jestem tutaj pewien, że ta garstka ludzi, którzy byli może nie przekonani jeszcze do wyjątkowości Trójmiasta, którzy nas słuchali, już teraz są przekonani. I zachęcam Państwa do odwiedzania Trójmiasta. Nie tylko w celach takich czysto turystycznych, ale też, żeby właśnie przyjrzeć się tej skomplikowanej historii urbanistycznej tego miasta, gdzie zapisana jest też polska historia XX i XXI wieku w bardzo taki oryginalny i ciekawy sposób. A żeby lepiej się temu przyjrzeć, to bardzo Państwu serdecznie polecam książkę autorstwa mojej rozmówczyni, czyli Barbary Bańkowskiej, Zrozumieć Trójmiasto, mozaika urbanistyczna 1930-2010, wydana właśnie nakładem wydawnictwa gdańskiego Słowa, Obraz, Terytorium. Pani Barbaro, bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję także.
Radio Kraków Kultura.